uśmiechem na twarzy.
Zima, 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 pada, pada śnieg. Jadę, jadę świat sankami, sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, 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 dzyń. Jaka pyszna sanna, arska raźno koń. Śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, 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 dzyń. Zasypane pola, w śniegu cały świat. Biała droga hen przed nami, sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, 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 dzyń.
Tegoroczna zima niezbyt daje się we znaki, więc nie zaszkodzi przypomnieć, jak to bywało. W audycji znajdą się związane z zimą piosenki. Tę przed chwilą śpiewała Magdalena Tomsińska i dzieci ze szkoły w Kitchener. Będzie też opowiadanie Edmunda de Amicisa w przekładzie Marii Konopnickiej, gdzie zimowe wydarzenie jest tylko pretekstem do spraw bardzo, bardzo poważnych. Przedtem jeszcze jedna piosenka o złej zimie, którą w 2004 roku śpiewały Joasia Górska, Nina Malczewska i Wiktoria Pomorska z London.
A widzicie wy z maseczka, jak to on się gniewa. W ręce hucha, po nos mucha, piosenek nie śpiewa. A czy świśnie, śnieg na ziemię pada. Oj, nie w ręce wtedy dmuchaj, lecz serce zagrzewaj. Stań do pracy jak junacy i piosenki śpiewaj. Oj, nie w ręce wtedy dmuchaj, lecz serce zagrzewaj. Stań do pracy jak junacy i piosenki śpiewaj.
A śnieg pada i pada. Zdarzył się brzydki wypadek z tym śniegiem dziś rano przy wyjściu ze szkoły. Gromada chłopców, zaledwie wypadłszy na korso, zaczęła ciskać kulami ze śniegu. A śnieg już topniał i kule z niego były ciężkie i twarde jak kamień. Na trotuarze było dużo ludzi. Jakiś pan krzyknął: na bok malcy! A w tej samej chwili dał się słyszeć ostry krzyk po drugiej stronie ulicy. I zobaczyliśmy jakiegoś chwiejącego się staruszka, któremu kapelusz spadł z głowy i który sobie twarz rękami zakrył. A jakiś chłopczyk przy nim krzyczał: ratunku, ratunku! Zlecili się ludzie z różnych stron, patrzą, a tego staruszka kula śnieżna trafiła w samo oko. Chłopcy rozbiegli się jak wiatr. Ja stałem przed drzwiami księgarni, do której wszedł mój ojciec, i zobaczyłem, jak ni stąd, ni zowąd przybiegło tam kilku moich kolegów i też stanęło, udając, że patrzą na wystawę książek. Był tam Garrone ze zwykłą pajdą chleba w kieszeni, Coretti, Mularczyk i Garofi, ten od pocztowych marek. Tymczasem koło starca uczynił się tłum, a strażnik miejski i kilku innych ludzi biegało to tu, to tam, grożąc i dopytując się: kto to zrobił? Który z was? Czyś ty rzucił? Gadajcie zaraz, kto taki? I oglądali chłopcom ręce, który miał mokre od śniegu. Garofi stał najbliżej mnie. Zdawało mi się, że drży i że ma twarz bladą jak nieżywy. Kto rzucił? Który z was? Krzyczą dokoła nas ludzie, a wtedy posłyszałem, jak Garone mówił Garofiemu z cicha: idź, przyznaj się. Byłoby podle z twojej strony pozwolić, żeby przytrzymali innego. Ale ja nie naumyślnie, odszepnął Garofi, drżąc jak liść na wietrze. To nic nie znaczy, uczyń coś powinien, powtórzył Garone. Ale kiedy ja się boję? Nie bój się, pójdę z tobą. A tymczasem strażnicy coraz głośniej krzyczeli. Kto rzucił? Który rzucił? Okulary mu do oka wbili. Oślepili go zbóje. Myślałem, że Garoffi w ziemię się zagrzebie. Pójdź, rzekł do niego zdecydowany na wszystko Garone. Będę cię bronił. I chwyciwszy jego ramię, popchnął go naprzód, podtrzymując go jak chorego własnym ramieniem. Spostrzegli to ludzie, zrozumieli i kilku ich przyleciało z podniesionymi pięściami. Ale Garone zostawił go sobą i rzekł, cóż to, w 10 idziecie na jednego chłopca? Więc się zaraz wstrzymali, usunęli się, a strażnik wziął za rękę Garoffiego i zaprowadził go, przeciskając się przez tłum do sklepu z makaronem, gdzie opatrywano rannego. Zobaczywszy go teraz z bliska, poznałem zaraz, że to był ten stary urzędnik, który w naszym domu na 4. piętrze z synowcem swoim mieszkał. Ja nienaumyślnie, wołał Garoffi, na wpół umarły ze strachu. Ja nienaumyślnie. 2 czy 3 ludzi popychało go gwałtownie, krzycząc, do ziemi czołem, proś o przebaczenie. I rzucili go na podłogę. Ale w tejże chwili podniosło go 2 silnych ramion. Dał się słyszeć głos męski. Nie, panowie. Był to nasz dyrektor, który wszystko widział. Kiedy miał odwagę przyznać się, mówił dalej, nikt nie ma prawa poniewierać nim. Wszyscy stanęli cicho. Proś o przebaczenie, rzekł teraz dyrektor do Garoffiego, który wybuchnął płaczem, obejmując kolana starca. A ten, poszukawszy ręką jego głowy, pogłaskał go po włosach. Wtedy odezwały się wzruszone głosy. Idź, chłopcze, do domu, idź, wracaj. A ojciec mój pociągnął mnie z dala od tłumu i tak w drodze mówił, Henryku, czy ty w podobnym wypadku zdobyłbyś się na odwagę, żeby spełnić obowiązek i wyznać winę? Tak, odpowiedziałem. A ojciec, dajże mi, synu, słowo uczciwego i honorowego chłopca, żebyś to uczynił. Daję ci słowo, mój ojcze. Wydarzenia ze Śnieżnej Kuli miały swój ciąg dalszy. Oto kolejne opowiadanie z tomu Serce Edmunda de Amicisa zatytułowane W domu zranionego w przekładzie Marii Konopnickiej. Właśnie skończyłem miesięczne opowiadanie na przyszły tydzień Mały pisarczyk z Florencji, które mi nauczyciel dał do przepisania, kiedy mi ojciec rzekł. Pójdźmyż na górę, na 4. piętro, zobaczyć, co się dzieje z okiem tego pana. Poszliśmy. W pokoju prawie że zupełnie ciemnym leżał stary pan, a raczej siedział w łóżku, obłożony poduszkami wysoko pod plecy. W głowach siedziała jego żona, a w kącie bawił się ten mały siostrzeniec. Stary pan miał zawiązane oko. Bardzo był rad mojemu ojcu, prosił go, żeby usiadł i mówił, że mu jest lepiej, że oka nie tylko nie straci, ale za kilka dni zupełnie wydobrzeje na nie. Wypadek był, dodał łagodnym głosem, i bardzo mi żal, że się ten biedny chłopiec tak przeraził. Potem zaczął mówić o doktorze, który miał zaraz przyjść i opatrzyć oko. Jeszcze nie skończył, kiedy dzwonek zadzwonił u drzwi. Doktor przyszedł, powiedziała pani. Wtem otwierają się drzwi i kogóż widzę? Garoffiego w swym długim płaszczu, jak stoi w progu ze spuszczoną głową i wejść nie śmie. Kto to? Pyta się chory. To ten uczeń, który rzucił kulę, rzeczy mój ojciec. A stary pan na to. O, biedny chłopcze, pójdźże tu bliżej. Przyszedłeś dowiedzieć się o zdrowiu zranionego, nieprawdaż? Lepiej mi, bądź spokojny, lepiej. Prawie zupełnie dobrze. Przybliż się, dziecko. Ale Garoffi tak był zmieszany, że ledwo do łóżka trafił. Zbliżył się wreszcie, powstrzymując łkanie, a kiedy stary pan głaskał go i pieścił, nie mógł przemówić słowa. Dziękuję ci, rzekł starzec. Idź, powiedz ojcu i matce, że wszystko już dobrze i niech się nie martwią. Ale Garoffi nie ruszał się z miejsca, a ja zaraz zmiarkowałem, że coś powiedzieć chce, a tylko nie śmie. I stary pan też zmiarkował. Cóż mi powiesz? Czego chcesz? Ja? Niczego. No to bądź zdrów, chłopcze. Do zobaczenia. Idź w spokoju. Garoffi oddalił się ku drzwiom, ale rychło stanął i obrócił się do małego siostrzeńca, który poszedł za nim i patrzył na niego ciekawie. Nagle wyciągnął coś spod płaszcza i dał chłopcu do ręki, mówiąc prędko, to dla ciebie. i wyleciał jak oparzony za drzwi. Chłopczyna przyszedł do łóżka, niosąc pakiet, na którym było napisane: daruję ci to. Spojrzałem do wnętrza i aż krzyknąłem ze zdumienia. Był to sławny album ze zbiorem marek pocztowych biednego Garofiego. Ów album, o którym tyle zawsze gadał, w którym pokładał wszystkie swoje nadzieje i który go tyle trudów kosztował. Skarb to był, połowa życia jego, a przecież oddał go, biedaczysko, na okup swej winy.
Zima lubi dzieci, a i dzieci mają przeróżne upodobania. Wiele z nich chętnie się uczy, co kiedyś wcale nie było takie proste. Zapewne każdy ze słuchaczy zna legendę o nawojce, ale teraz przedstawię krótki artykuł anonimowego autora, wydrukowany w roku 1900 w jednym z numerów wydawanego we Lwowie dziennika Słowo Polskie. To numer 183 z 4 kwietnia 1900 roku. Na uwagę zasługuje tytuł Pierwsza emancypantka polska. A teraz już treść artykułu. Dziennikarz krakowski, pan Władysław Prokesz, z powodu jubileuszu Wszechnicy Jagiellońskiej przypomina, że szkoła ta miała już około roku 1400, a zatem przed wielu, wielu laty kobietę słuchacza. Była to zatem pierwsza polska emancypantka. Opowiada o tym opat wiedeński Marcin w swoim dziele Dialogus Historicus. Rzecz się działa około roku 1400. Na Uniwersytecie Jagiellońskim zdarzył się skandal niebywały. W gronie studentów odkryto kobietę, która przebrana w męskie suknie zapisała się do metryk uniwersytetu i przez 2 lata uczęszczała na prelekcje profesorów. Niewiasta owa, pilnym przykładaniem się do nauki i pojętnością dokonania tego, że bliską już była uzyskania stopnia bakalarskiego. Mieszkała w bursie razem z innymi studentami, prowadziła się wzorowo, na lekcje uczęszczała pilnie i tem tylko zwracała uwagę, że nie używała pospołu z kolegami łaźni. Zdarzyło się razu pewnego, że żołnierz jeden, widząc ją na zebraniu obywateli, uderzony smukłością jej kształtów, założył się ze swym towarzyszem, że studentów jest kobietą. Było to w domu mieszczanina krakowskiego Kaltebriga. Jakoż wywabiono mniemanego studenta pod jakimś pozorem z owego domu i sprawdzono, iż był kobietą. Wieść o tym, na owe czasy niesłychanym odkryciu, lotem strzały rozbiegła się po Krakowie, bo przywdzianie męskiego stroju przez kobietę uchodziło podówczas za jedno z największych przestępstw, jakie mogła popełnić kobieta. Nasza studentka, stawiona przed sądem, na zapytanie, co ją spowodowało do ukrywania płci, odpowiedziała, że uczyniła to z miłości dla nauk. Nie chcieli sędziowie początkowo dać wiary temu tłumaczeniu. Gdy atoli zarówno rektor bursy, jak i koledzy zeznali pod przysięgą, że obwiniona przez cały czas swego studium zachowywała się nienagannie, gdy nadto z rozumnych i stanowczych jej odpowiedzi, w których się przebijało niepośrednie wykształcenie i znajomość teologii, prawdziwość jej słów aż nadto była widoczną, dali się wreszcie przekonać i wydali wyrok niesłychanie łagodny. Dziewicę za jej nieposkromioną żądzę wiedzy odesłano do klasztoru, gdzie wkrótce doczekała się na zasadzie zdobytej wiedzy godności mistrzyni i przełożonej zakonu. Tyle wiadomości zebrał Marcin Opat. Z osobą tego niewieściego kandydata bakalaureatu, a późniejszą przeoryszą klasztoru, historycy naszej literatury łączą autorstwo jednego z najcelniejszych naszych zabytków językowych XV wieku, znaną książeczkę Jadwigi, czyli Modlitewnik Nawojki. Mianowicie znany historyk literatury Jan Rymarkiewicz uzasadniał swego czasu hipotezę, że autorem owego modlitewnika jest kobieta i to ta właśnie, która była bohaterką owego pamiętnego zdarzenia z roku 1400. Pomimo więc, że kronikarz wiedeński Marcin Opat nie przekazał nam imienia owej studentki, które by od razu kwestię rozstrzygnęło, istnieje prawdopodobieństwo, że pierwsza studentka polska była zarazem pierwszą naszą autorką i twórczynią jednego z najcelniejszych zabytków językowych, jakim jest książeczka Jadwigi albo Nawojki. Pochodzenie Nawojki niewyjaśnione. Marcin Opat twierdzi, że była córką zamożnego scholastyka z Wielkopolski, że po śmierci rodziców, spieniężywszy spadek, przybyła do Krakowa już w męskim przebraniu i zapisała się na uniwersytet jako kandydatka do stopnia bakalarza. Legenda ustna powiada, że Nawojka była córką szynkarza i kochanką pewnego żydowskiego studenta. To jedna zdaje się być pewnym, że jej wstąpienie do klasztoru nie było dobrowolnym. Przed pół wiekiem istniały jeszcze w Krakowie przy ulicy Starowiślnej ruiny starodawnego kościoła świętej Agnieszki. Pokazywano w nim do ostatnich czasów prastary kamień grobowy, na którym widniał zatarty rysunek wyobrażający klęczącą postać mniszki z zakonu benedyktyńskiego, przebranej w dolnej części w strój męski. Widocznie upamiętniono w ten sposób rozgłośne owo zdarzenie, pragnąc przekazać potomności tradycję odważnej mniszki, którą była studentka krakowska Nawojka, pierwsza polska emancypantka.
Oto przychodzisz, by żyć, wejść pośród ludzi i siebie odnaleźć. Masz jeszcze wszystko i nic. To jest wspaniałe.
Ruszasz drogę.
Chciałbyś nazwać cały świat krzykiem, szeptem, milczeniem i słowem. Zostaw ślad po sobie, żywy ślad, żebyś wiedział,
gdzie się zacząłeś, gdzie się zacząłeś, gdzie się zacząłeś, gdzie się zacząłeś.
Sadźcie drzewa, o tym śpiewam, o tym wam śpiewam. Naprzeciw troskom, przeciw gniewom, będzie z wami rosło wasze drzewo. Młodości sadźcie, sadźcie drzewa, o tym śpiewam. Oto przychodzisz, by żyć, wejść w swej młodości szaloną niedzielę. Masz jeszcze wszystko i nic. To bardzo wiele.
Patrzysz w ogół.
Wyrąbano stary las, droga biegnie równiną bez drzewa. Zostaw ślad po sobie, żywy ślad cienia dziś.
Odwdzięczy na pewno, odwdzięczy na pewno, odwdzięczy na pewno, odwdzięczy na pewno.
Młodości sadźcie, sadźcie drzewa, śpiewam, naprzeciw troskom, przeciw gniewom, będzie z wami rosło wasze drzewo. Młodości sadźcie, sadźcie drzewa, o tym śpiewam, o tym wam śpiewam. Losom, zielenioczom, by kiedyś w drzewa cieniu odpocząć.
Teraz już tytułem wstępu do tego, co będzie po przerwie na reklamy, czyli do dokończenia żartobliwego pożegnania z karnawałem, Małgorzata Maciejewska i satyryczny wiersz Kazimierza Laskowskiego.
Kazimierz Laskowski, W popielec. Wichura bije w szyby, na oknie mroźna sieć. W tej sieci profil ryby poznaje. A, to śledź! Rasowy mleczak, ulik. Ma łuskę krojem frak, żaboty zdobne w tiulik, na łebku nowy klak. Osadził szkło w źrenicy i płynie z całych sił wprost w bramę kamienicy, gdzie wczoraj balik był. Otwarta domu brama, salonik, okna front. W salonie papa, mama i córek, cały rząd. Ziewają zgodnie wcale zapustny, licząc plon, o świetnym karnawale z panieńskich słychać łon. 6 Polek miała Mila, walczyków Lili 5, pan Henryk wśród kadryla do kory zdradzał chęć. Pan Jan za pierwszą razą dał Sawie bukiet róż. Od radcy tańczył z Azą. Pół rubla dostał stróż. Mamunie za herbatkę mecenas w rękę cmok. Pan doktor spoił tatkę i sam się spił jak smok. Najmłodszej nawet Linki nie minął grzeczny X. Przynosił jej pralinki. Pół rubla funt? Prefix? Ziewają zgodnie wcale i roją, roją wciąż, że jeszcze w karnawale trafić się może mąż. Przy takim powodzeniu niechybnie wpadł ktoś w sieć. Krok słychać na podsieniu. Do sali zajrzał śledź. Mamunia buchła płaczem. Załkało córek 6. A papa marsz cichaczem na miasto. Rybkę zjeść.
Zapraszamy do reklamy.